Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie zapraszam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja na rozmowy niedokończone. Dziś stan polskiego rolnictwa. Myślę, że temat nie tylko interesować będzie rolników. Naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów i słuchaczy.
Czy to prawda, że żywność będzie drożała? Owoce poszły w górę 22%, wieprzowina 17%, pieczywo 9%, warzywa koło 8%, cukier też koło 8%, nabiał koło 4%, nie licząc jaj. Jak to wygląda w perspektywie produktu polskiego, tak? Bo nasze rolnictwo, nasze gospodarstwa rolnicze, też myślimy, że taka jest polityka państwa. Dobrze by było, żeby takie było też myślenie Polaków. Jak ta perspektywa drożenia, czy to jest prawda, że z racji epidemii może nam to grozić? I jak z tym produktem polskim wyprodukowanym na polskiej wsi?
Proszę ojca, Polska ma rolnictwo, które radzi sobie dobrze, nawet i w tym czasie pandemii. Jest to rolnictwo, które produkuje więcej niż Polacy są w stanie zjeść, dlatego w niektórych działach sprawą szczególnie ważną jest eksport. My eksportujemy około 85% wołowiny, 60% mięsa drobiowego, 40 kilka procent produktów mlecznych, owoce, warzywa, koncentraty i tak dalej. Dlatego nie ma żadnych obaw, że w Polsce zabraknie produkcji. Martwiłem się bardziej o to, czy w tym roku nie będzie suszy, tak jak w 2018-2019 roku, ale jak sądzę, modlitwy rolników zostały też w jakiś sposób wysłuchane, ponieważ deszcze, które od kilkunastu dni całą Polskę praktycznie dotknęły, może są jakieś enklawy bardzo małe, sprawiają, że w tej chwili widmo suszy troszkę się oddaliło. Jeszcze nie jest całkowicie przekreślone. Natomiast już strzelanie w źdźbło, kłoszenie, wschody, wszystko to jest poprawne. Mówię do rolników, więc zapewne oni wiedzą i rozumieją, o czym mówię. Natomiast nie ma również żadnych powodów, by wnioskować, że są jakieś przyczyny, by żywność istotnie podrożała. Ponieważ cóż by na to miało wpływać? Podaż jest bardzo duża. Z drugiej strony koszty pracy tam, gdzie trzeba tych ludzi zatrudnić, bo część rolników zatrudnia pracowników, no nie są zbyt wysokie i raczej epidemia wskazuje, że te koszty pracy, płace raczej będą malały niż wzrastały. Mamy bardzo niskie ceny prądu, jedne z najniższych w Europie. Bardzo niskie ceny paliwa w tej chwili, to trzeba mocno podkreślić. Ja nie pamiętam tak niskich cen paliwa, a już parę lat na tym świecie żyję. To jakie przyczyny miałyby decydować o tym, że w sklepach produkt powinien być droższy? Nie ma takich powodów. Dlatego wprowadziliśmy mechanizm w jednej z tarcz antykryzysowych, dając uprawnienie Urzędowi Ochrony Konsumenta i Konkurencji do przeprowadzania analiz, czy nie ma zjawiska wzrostu cen podstawowych produktów, nie tylko spożywczych, również gospodarstwa domowego, higienicznych, które są niezbędne. Czy nie ma próby wykorzystania sytuacji, przerażenia, lęku, tego wszystkiego, co jest związane z epidemią i podniesienia tych cen ponad jakiekolwiek uzasadnione koszty. UOKiK takie kontrole prowadzi. Te informacje, również te, o których ojciec mówił, ja je znam, to są wyrywkowe różnego rodzaju informacje. Czasami ktoś podaje, że bardzo podrożał drób, no ale z drugiej strony w niektórych regionach Polski mówią, nic nie podrożało. Że w tej chwili ceny truskawek, na przykład 30 zł, tak, ale to są truskawki spod osłon. Truskawki, których wytworzenie jest bardzo, bardzo drogie. Nie można porównywać ich z truskawkami, które zaczną się za 2-3 tygodnie, w zależności od tego, czy będzie ciepło, które będą z wielkich plantacji na polach. Sygnalizował mi ktoś, że czereśnie są drogie. To nie jest czas czereśni. Nie wiem, skąd te czereśnie są. Na pewno to nie są czereśnie z normalnych sadów w Polsce. W związku z tym trzeba to wszystko też jakby analizować. Ja pamiętam w zeszłym roku, kiedy na jednej z konwencji Platformy Obywatelskiej mówiono o tym, że pietruszka jest bardzo droga, bo skończyły się zapasy pietruszki z roku wcześniejszego, a jeszcze świeża nie była w podaży. Natomiast i wtedy mówiono o tym, że ta pietruszka, nie wiem, 20 zł w centrum Warszawy. już pomijając to, że ta pietruszka na rynku, na giełdzie, na Broniszach kosztowała 3-4 zł, ktoś po drodze tę cenę do Warszawy tak wysoką ukształtował. W tej chwili pietruszka jest po 2-3 zł. Ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś mówił, że ona nie jest specjalnie droga. Natomiast jeżeli by te przypadki były masowe, jeżeli by ta cena żywności istotnie wzrastała ponad jakiś dopuszczalny, racjonalny poziom, to minister odpowiedzialny za gospodarkę po tych wszystkich analizach UOKiK-u może wprowadzić ceny urzędowe, ceny regulowane. Oby do tego nie doszło, bo jest to trudne, bo trzeba ustalić wtedy marże również dla rolników, za ile powinni sprzedawać, marże dla handlu, dla przetwórstwa, dla handlu i określić tę cenę finalną. Mechanizmy są. Ja proszę, błagam, żeby ci, którzy przetwarzają żywność, ci, którzy handlują żywnością, nie wykorzystywali tej sytuacji, jaką jest koronawirus, nieszczęście, morowe powietrze, czas pandemii, do nabijania sobie kawzy. To jest po prostu nieuczciwe.
Panie ministrze, a kwestia tego pośrednictwa w przetwórstwie. Kiedyś pan mówił, taki wydaje się dobry pomysł, żeby powstał koncern taki przetwórczy, spożywczy polski, no bo teraz na przykład u rolników mniej na przykład dostają pieniędzy niż przed epidemią, a cena, prawda, taka sama, więc no kwestia ten pośrednik jak gdyby dostaje więcej, a rolnik zostaje na tym samym poziomie albo na niższym. Jak to ewentualnie rozwiązać, jaka przyszłość dla takiego koncernu i uczestnictwa w tym pośrednictwie również w handlu samych rolników?
Proszę ojca, cynizm również polega na tym, że ci, którzy windują ceny w sklepach, którzy oczekują, że teraz zarobią, że teraz jest ich czas, odbiją się, czy jak młodzież mówi, odkują, jednocześnie kupując surowce od rolników, płacą mało, płacą coraz mniej. To jest nieetyczne, to jest niemoralne. Natomiast przeciwdziałamy temu na dwa sposoby. Jeden, na którym mnie od bardzo dawna zależało, mianowicie jak najwięcej żywności sprzedawać w tak zwanych krótkich łańcuchach, czyli bezpośrednio między rolnikiem, producentem a konsumentem. Wprowadziliśmy, cieszę się, że mogło to być moim udziałem również, bardzo korzystne, może najlepsze w tej chwili rozwiązania dotyczące tak zwanego rolniczego handlu detalicznego, czyli sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie, nie tylko surowych w ramach tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, ale produktów również przetworzonych, wędlin, serów, chleba, owoców i warzyw przetworzonych w postaci różnego rodzaju cudowności, które kobiety potrafią wytworzyć. Wprowadzamy w tym kierunku również dodatkowe ułatwienia, na przykład zgodę na uruchomienie małych ubojni w gospodarstwach. Wprowadziłem ostatnio szczególne ułatwienia dla nabywania uprawnień, tych, które są niezbędne, żeby w takiej ubojni dokonywać humanitarnego uboju zwierząt. To bardzo ułatwi rolnikom sprzedaż również mięsa i przetworów mięsnych. Wiem, że narażam się tym wszystkim, którzy pobudowali wielkie, ogromne rzeźnie, którzy uważali, że chłop będzie płakał, ale będzie sprzedawał swoje zwierzęta, bo nie ma żadnej innej alternatywy. Więc ten kierunek tych krótkich łańcuchów to jest jedno, co jest szalenie ważne. Drugie to jest stworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, czyli z tych resztek niewyprzedanych jeszcze przez naszych poprzedników jest niedużo tego. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę niedużo. Z tych nielicznych zakładów, które pozostały, stworzenie takiej grupy państwowej, mam na to zgodę premiera, zaakceptowało to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, żeby państwo mogło podejmować stabilizowanie rynku, bo nie może dokonywać prostych interwencji na rynku, zakupów interwencyjnych. Jest to zabronione, nigdzie w całej Unii nie obowiązuje, a my, czy to nam się podoba, czy nie, te podstawowe zasady Unii Europejskiej przestrzegamy. Taka jest logika bycia we wspólnocie międzynarodowej. Podstawą tworzenia holdingu spożywczego, tej grupy spożywczej, jest Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu. To już jest wielozakładowy, kilkunastozakładowy koncern, który ma nie tylko produkcję cukru, ale również mączki ziemniaczanej, bardzo nowoczesny młyn, zakład owocowo-warzywny, fabrykę cukierków. To jest ważne również dlatego dla tej perły w koronie, którą przecież ratowali posłowie kiedyś Akcji Wyborczej Solidarność, Gabriel Janowski, chcę go serdecznie pozdrowić, wielu innych. Natomiast już samej produkcji cukru buraczanego ten koncern też się nie utrzyma. Następują ogromne zmiany na świecie. Wchodzi cukier trzcinowy, który jest tańszy, który wypiera cukier buraczany i trzeba szukać alternatyw, dywersyfikować również działalność tego koncernu, jakim jest Polski Cukier, czyli Krajowa Spółka Cukrowa. Dlatego ta koncepcja, którą opracowałem, również powołując specjalny zespół, mówi o tym, że w oparciu o ten szkielet, ten kościec, jakim jest Krajowa Spółka Cukrowa, będziemy rozszerzali o następne młyny, o magazyny zbożowe, które są w firmie Elewar państwowej. Zostały te gorsze, te lepsze zostały w latach 90. i na początku po roku 2000 posprzedawane różnym prywatnym uczestnikom rynku. Niestety taką politykę wyprzedaży wszystkiego, co wartościowe, prowadzono w Polsce. Ale to, co zostało również z rozbudową, będzie połączone funkcjonalnie z tą grupą spożywczą. Również magazyny chłodnie, mroźnie, zakłady owocowo-warzywne, w tym między innymi jestem przekonany, że rozbudowa zakładu we Włocławku, to sprawi, że nadwyżki żywności, jeżeli by się takie pojawiały, będą zagospodarowane za rozsądną cenę i również później eksportowane, sprzedawane, bądź będą trafiały na rynek wewnętrzny. Często ta niewielka interwencja, ta, która zdejmuje z rynku część tylko nadwyżki, bo przecież nie ma powrotu do socjalizmu, do tego, że państwo będzie decydowało i o cenach, i będzie prowadziło skup. To księżycowa gospodarka wykończyła również i komunizm w Polsce, oprócz postawy społeczeństwa, ale czasami niewielki skup powoduje, że ceny, które są na rynku bardzo niskie, idą w górę. Jako przykład, przykład dla mnie, który mnie dużo nauczył, również i pokory, i tego, jak wielu wrogów tego typu myślenia ma w Polsce, wrogów również i bardzo utytułowanych, wpływowych, to jest to, że kiedy 2 lata temu pojawiła się ogromna nadwyżka jabłek na rynku, 2-krotnie więcej urosło niż w normalnym średnim roku, wtedy skup około 3% jabłek z rynku, 3% sprawił, że w ciągu krótkiego czasu ceny wzrosły u wszystkich kupujących, nie tylko tam w tych podmiotach, które kupowały, do tego, czego rolnicy oczekiwali na początku, kiedy oferowano im 10 groszy za kilogram jabłek. Skandaliczne, łajdackie ceny, ale przez niewielką interwencję pozwoliło to podnieść ceny rynkowe. W tej chwili pewną trudnością, ale może nawet nie trudnością, a pewną nową szansą jest to, że Krajowa Spółka Cukrowa z tym całym dobrodziejstwem i zaawansowaniem prac nad Krajową Grupą Spożywczą przeszła do nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych zarządzanego przez ministra, wicepremiera Jacka Sasina. I tam w tej chwili są kontynuowane te działania, które ja rozpocząłem, analizy ekonomiczne. One muszą być po to, żeby mieć pewność, czy to działanie jest uzasadnione również w sensie ekonomicznym, test prywatnego inwestora, mówię o pewnych szczegółowych działaniach, ale również, żeby ktoś nie zarzucił, a wrogowie czekają, żeby udowodnić, że jest to nieuprawniona pomoc publiczna, że my dokonujemy interwencji rynkowych zabronionych w Unii Europejskiej. Dlatego te prace są kontynuowane w pewnej dynamice i nie odstępujemy od tej potrzeby utworzenia i stabilizowania przez państwo, bo szczególnie w takich sytuacjach, które teraz obserwujemy, również epidemii, to państwo jest jedynym stabilizatorem i gwarantem sytuacji na rynku w tak szczegółowym, wrażliwym obszarze, jakim jest produkcja żywności.
Panie ministrze, no kwestia, na ile państwo, na ile pan jako minister też rozmawia z zainteresowanymi, z rolnikami, bo dziś odbywa się protest, taki poważniejszy protest przedsiębiorców, strajk nawet przedsiębiorców, ogólnopolski strajk generalny w Warszawie. Mieli być też górnicy, ale się wycofali, bo mówią, że jednak no, bądźmy poważni i trochę dbają o zdrowie nie tylko swoje, ale i innych. No nie wiem jak tam z obecnością dziś Agrounii, ale Agrounia 4 dni temu, chyba 12, tutaj pan Michał Kołodziejczak też pytanie, czy nie chce czegoś ugrać, bo dziś nie tylko walka o stołek prezydencki, ale też i zawsze taka myśl o to znaczenie polityczne, czy to nie będzie dobra okazja też do tego, żeby gdzieś zbijać może jakąś kampanię dla siebie. No napisali do premiera, chcemy, obecny minister rolnictwa doprowadził wiele gospodarstw rolniczych na skraju bankructwa, pogłębił stereotypowe podziały między wsią a miastem, zezwolił zagranicznym korporacjom na bezwzględną dominację na rynku produkcji i handlu, to handlu żywnością, co za chwilę skończy się egzekucjami komorniczymi w gospodarstwach i drożnyzną w sklepach. No i polska racja stanu, Ardanowski do dymisji. Kierują wniosek do pana premiera. Co pan na to? Tu pod tym się podpisał Michał Kołodziejczak. Tak.
Proszę Państwa, to jeszcze zostało okraszone bardzo grubymi epitetami o tym, że jestem złodziejem, oszustem i tak dalej, i tak dalej. Już tych najostrzejszych może nawet przez szacunek dla słuchaczy i widzów nie przytoczę. No to świadczy o głębokim niezrozumieniu tego, co w rolnictwie jest. Mówię to z wielką przykrością. Ja próbowałem wielokrotnie po wiele godzin rozmawiać z tym wspomnianym przez pana liderem, któremu się wydaje, że będzie jakimś nowym leperem, próbując zrozumieć, czy ma jakikolwiek pomysł na sytuację polskiego rolnictwa, która i ja może jako osoba starsza obserwuję to od dawna, jak było wyprzedawanie polskiego rolnictwa, jak było wyprzedawanie tego wszystkiego, co najwartościowsze. Twierdzenie, że kapitał nie ma narodowości, pamiętamy, że nie ma znaczenia, kto będzie właścicielem zakładów przetwórczych. To jest to, co wydarzyło się z cukrowniami w Polsce, stoczniami, których Radio Maryja przecież broniło i tak dalej, i tak dalej. I ja nie jestem geniuszem, który ma odpowiedź na wszystkie pytania. Ja nie czuję się nawet do końca politykiem. Jestem rolnikiem, który z niezbadanych wyroków opatrzności został ministrem rolnictwa po to, by te sprawy polskiego rolnictwa rozwiązywać po myśli polskich rolników, sugerując się i oczekując podpowiedzi ze strony rolników. Dlatego ten dialog z organizacjami rolniczymi jest taki, jakiego może nigdy do tej pory nie było. Ja zaprosiłem wszystkie polskie organizacje, nie segregując ich w żaden sposób, nie określając, które bardziej lubię czy mniej lubię. Ja przecież z tego środowiska pochodzę. Jestem członkiem Solidarności Rolników. Mój zastępca, pan minister Jan Białkowski, jest również nie tylko członkiem, ale działaczem zachodniopomorskiego Solidarności Rolniczej. Tworzyłem kiedyś izby rolnicze. Nie do końca jestem zachwycony samorządem rolniczym, ale to jest jednak organizacja rolnicza, która reprezentuje z mocy prawa wszystkich rolników. Oczywiście każdy ma prawo prezentować swoje zdanie, również i pan Kołodziejczak. Ja przecież mu tego zabraniać nie będę. Natomiast wypracowanie rozwiązań to jest o wiele bardziej złożona sprawa. Kiedy przedstawiałem sytuację rolnictwa europejskiego, to w jakiej pułapce również jesteśmy, w jakich sprawach zależymy od Unii Europejskiej, jakie są reguły, wydaje się, że żadnego zrozumienia tych kwestii, nie mnie, złożoności tej sprawy specjalnie nie znalazłem. W zeszłym roku zostało powołane porozumienie rolnicze, gdzie 168 organizacji, może czasami mniejszych, większych, słabszych, poważniejszych, ale tyle organizacji się zgłosiło. Jest to podzielone forum dyskusji, podzielone na wiele grup tematycznych, bo to nie wystarczy pogadać sobie o wszystkim i o niczym. Inne problemy mają hodowcy owiec, inne producenci warzyw, jeszcze inne, nie wiem, producenci rzepaku, trzody chlewnej i tak dalej, podaję jakieś tam przykłady zróżnicowania. Ale jednocześnie pokazanie, że rolnictwo jest systemem naczyń połączonych, że to myślenie w kategoriach moja chata z kraja, że ja mam problem swój, bo teraz hoduję świnie i nagle te świnie może nie do końca się opłacają, ale mam w nosie producenta zbóż czy producenta rzepaku, to jest bardzo krótkowzroczne. Rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. Proszę mi wierzyć, bardzo dużo ciekawych, sensownych propozycji, również tych, które ja realizuję, o tych krótkich łańcuchach, o bezpośredniej sprzedaży, o handlu detalicznym, o kontroli, oznakowaniu polskiej żywności, ustawa z września 2018 roku. Ale ja nie jestem też w stanie w każdym polskim sklepie u każdego polskiego przetwórcy czy pośrednika postawić policjanta czy inspektora. No przecież to jest niemożliwe. Więc również jest potrzebna pewna aktywność społeczna w informowaniu o patologiach, jeżeli one występują. W tym znaczeniu ja bardzo pozytywnie oceniam działalność organizacji rolniczych, które wskazują konkretne przykłady łamania prawa i tych nadużyć, które również i w handlu występują. Przecież również wprowadzenie bardzo dobre, tu mój poprzednik Krzysztof Jurgiel również był inicjatorem i wiele dobrego uczynił, ustawy o rolniczych, o spółdzielniach rolniczych, która daje możliwość tworzenia, może znakomite rozwiązania, stworzenia spółdzielni, które wzmacniają pozycję rolnika na rynku i sprawiają, że nie jest samotny, opuszczony, rozproszony, na którym żerują różnego rodzaju hochsztaplerzy, pośrednicy. Tam również szereg bardzo szczegółowych informacji dotyczących jak, w jakich krajach szukać możliwości eksportu, jak próbować budować alternatywne wobec sieci handlowych kanały dystrybucji żywności. Tak, ja spotykam się ze wszystkimi organizacjami, nawet w tej chwili, pomimo tego utrudnienia, przecież nie rozmawiamy w studio w Toruniu, tylko jesteśmy na odległość, ale nawet teraz cały czas konsultuję z rolnikami wszystkie moje wystąpienia do Komisji Europejskiej dotyczące przesunięcia środków z PROW-u. Pewnie będziemy o tym mówili w drugiej części bardziej szczegółowo, ale zarówno działania w rządzie, osłonę zapisane, te działania dla rolników, które są w tarczy antykryzysowej, te, z którymi, jak wspomniałem, występuję do Unii Europejskiej, to są również sugestie rolników. Raz na tydzień, w czwartek wieczorem, dzięki uprzejmości niektórych organizacji, tutaj pan Wójcik również się bardzo w to zaangażował i jego organizacja, odbywamy konferencję, której skład uczestników się coraz bardziej powiększa. W tej chwili to już jest tam kilkanaście organizacji i rozmawiamy. W tym bierze udział również czasami wiceminister rolnictwa, jeżeli ja nie mogę być osobiście, chociaż bardzo się staram, główny lekarz weterynarii, przedstawiciele wszystkich najważniejszych branż rolniczych i rozmawiamy o tym, co w następnym tygodniu, nie w miesiącu, w latach, co w następnym tygodniu czynić, by bieżące problemy, które się pojawiają, rozwiązywać. Problemów jest mnóstwo. Proszę ojca, sytuacja międzynarodowa nie tylko związana z epidemią, z pozrywaniem się rynków, dostaw, siada eksport, który dla nas jest podstawą również opłacalności w rolnictwie. Jest kłopot, co robić z nadwyżką żywności. Niektórej się nie uratuje. Na przykład branża kwiaciarska, która na wiosnę nie sprzedała, czy roślin ozdobnych, która nic nie, praktycznie nie sprzedała. Zrywa się transport międzynarodowy. Brakuje kierowców do transportu. Bardzo wzrosły ceny frachtu morskiego. Dość powiedzieć, że koszt transportu kontenera do Chin kiedyś kosztował $800, teraz jak mi informowano ponad $4000. Czasami to jest droższe niż to, co w tym kontenerze jest przewożone. Kargo lotnicze, co innego wozi, maseczki, kombinezony, respiratory, a nie żywność. To wszystko się odbuduje, ale wymaga też działań. Dlatego zarówno przesuwanie środków unijnych, wsparcie z budżetu, Te wszystkie należności, które dla rolników są ważne, ale również organizowanie się rolników, to są sugestie, które składają rolnicy. I ja wszystkim serdecznie dziękuję i za wsparcie, którego mnie osobiście udzielają. Niedawno, tydzień temu, może trochę dłużej, 94 polskie organizacje rolnicze. Wszystkie najważniejsze polskie organizacje rolnicze. Ja pana Kołodziejczaka tam nie widziałem. Wystąpiły do premiera z apelem o wsparcie moich działań wobec pseudoekologicznych organizacji, które uzurpują sobie prawo do zabierania zwierząt z gospodarstw, nachodzenia gospodarstw, atakowania rolników, opluwania rolników. Cieszę się, że te organizacje z takim wsparciem, z takim apelem wystąpiły, bo to mnie również wspiera i daje mi wiarę i przekonanie, że to, co robię, jest generalnie przez rolników akceptowane. Natomiast jeżeli ktoś chce protestować, bo uważa, że zresztą przyłącza się do protestów politycznych, protestów, które mają absolutnie wydźwięk polityczny, które są zaangażowane też w kampanię prezydencką, która się toczy, choćby ten tam występujący jeden z kandydatów i tak dalej. No to jest demokracja. To jest demokracja, która jest też czasami grą interesów, już nie powoływanie się na poszczególne grupy społeczne, tylko po prostu wprost interesów politycznych. I przykro mi to powiedzieć, ale część organizacji rolniczych chce ugrać coś politycznie, mówiąc, że czyni to dla rolników. Nie, dla rolników w tej chwili to, co robimy, nie chcę powiedzieć, że to jest najlepsze. Taki się nie urodził, co by wszystkim dogodził. To znane powiedzenie pewnie wszyscy pamiętają, ale wyprowadzenie polskiego rolnictwa z tego zagrożenia, którym jest epidemia, żeby stało się tym pierwszym, najbardziej wartościowym działem polskiej gospodarki, która wychodzi obronną ręką, jest dla mnie szczególnie ważne. Tym bardziej, że właśnie może teraz to niedocenione rolnictwo, to lekceważone rolnictwo, to wykpiwane rolnictwo, to atakowane przez z lewa i z prawa i przez ekologów, którzy kwestionują rolnictwo, choćby hodowlę bydła. Chcę przy okazji, proszę wybaczyć, pozdrowić bardzo serdecznie rolników, hodowców bydła z Warmii i Mazur, z którymi dzisiaj się spotykałem na bardzo serdecznej rozmowie i modlitwie w sanktuarium Matki Boskiej w Gierszfałdzie. Serdecznie, koledzy, was pozdrawiam. Ale i z tej strony właśnie tych organizacji, które kwestionują rolnictwo jako sens działalności człowieka, twierdząc, że rolnictwo niszczy świat, matkę ziemię, no, przyrodę.
Ostatnio się pan minister dosyć ostro, z jednej strony fala hejtu na pana, ale z drugiej strony pan się dosyć mocno wypowiedział co do ekologów, a tak można powiedzieć, zbudowani jesteśmy, bo mówi pan, rolnicy to kustosze przyrody, dbają o miliony zwierząt w Polsce, o ich dobrostan, warunki utrzymania, a ekolodzy czy pseudoekolodzy może nie zawsze rozumieją to, co się na wsi dzieje, nie zawsze rozumieją rozwiązania, które też państwo proponuje, pan jako minister proponuje rolnikom, albo to ustawodawstwo, które należałoby wprowadzać, żeby też chroniło polskie rolnictwo przed też taką konkurencją z zagranicy, bo jeżeli my, czasem tak się wydaje, ustąpimy w jakimś sektorze polskiej gospodarki, tu myślimy szeroko o rolnictwie, no to już patrzymy, kto stoi za granicą, żeby ten rynek przejąć. Tym samym myślimy nie tylko o produkcji, ale też i o pracownikach i o tym, co będzie z budżetem państwa.
Proszę ojca, ja bym nie nazywał tych wszystkich, którzy atakują rolnictwo, ekologami. Raczej pseudoekologami, nie chcę już jakichś innych złych określeń użyć. Rolnicy od wieków, od tysięcy lat są kustoszami przyrody. Współpracują w tym dziele stworzenia z Panem Bogiem. Współpracują z przyrodą. Gdyby nie dbali o glebę, gdyby nie dbali o rośliny, gdyby nie dbali o zwierzęta, to również nie mieliby z czego żyć. Oczywiście głupota, patologie różnego rodzaju się wszędzie trafiają. Może niezrozumienie warunków, w jakich zwierzęta powinny żyć. Czasami bieda. Czasami różnego rodzaju, jeszcze raz powtórzę, patologie. Ale czy wolno in gremio określać rolników jako barbarzyńców, zbrodniarzy, którzy nie szanują zwierząt, którzy są okrutnikami? To przepraszam, ja znam przypadki, kiedy z wypasionych bryk, fur, jak to młodzież mówi, z dobrych samochodów, na szosie są wyrzucane psy, wywożone do lasu i zostawiane. To rolnicy czynią? Dlatego nie wolno w ten sposób traktować rolników, jak czynią to organizacje, które sobie takie prawo przypisały. Mało uważają, że ci wszyscy ludzie, z ich strony spotkał mnie rzeczywiście straszny hejt, wyzwiska, opluwania, życzenie śmierci, na której gałęzi i tak dalej. Ja obserwuję, że to jest tak plugawy język atakowania, jak ten, który przed wojną propaganda nazistowska wobec Żydów, Słowian, tych podludzi, którymi my byliśmy, również stosowała. Rolnicy mają prawo się bronić, bo w tej chwili jest atak na rolników. Zakaz, że nie wolno hodować zwierząt. Aktywiści lewicowi, tu zasłynęła szczególnie jedna z europosłanek z skrajnej lewicy w Polsce, już tam nie będę jej nazwiska wymieniał, bo i po co, twierdzi, że hodowla bydła to jest gwałcenie krów. To nie wolno pić mleka, bo te krowy nie powinny być dojone, bo cierpią z tego powodu. Twierdzenie, że hodowla bydła szkodzi klimatowi, bo w żwaczu jeden z czterech żołądków zwierząt przeżuwających, powstaje metan, który powoduje gazy cieplarniane. No jakaś ta głupota musi mieć jakąś granicę. Rolnictwo również pochłania ogromne ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. My, to co w świętej pamięci profesor Szyszko, przyjaźniłem się z nim, więc mogę i familiarnie powiedzieć, Jan mówił zawsze tak. Nie tylko gospodarka niskoemisyjna, czyli nieemitowanie gazów, ale również dobre lasy i dobre rolnictwo, które się wzajemnie uzupełniają, mogą pochłaniać ogromne ilości gazów cieplarnianych i są najlepszą, najbardziej logiczną odpowiedzią na zmiany klimatyczne. To trzeba czynić, trzeba to robić. Rolnicy są bezradni w dużej mierze, bo oni nie wiedzą, jak się bronić przed tymi paskudnymi atakami. A one głównie są na portalach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze, w tej sferze medialnej. Ale cieszę się, że wielu rolników zaczyna również rozumieć, że trzeba bronić nie ministra rolnictwa. Ja nie jestem do tego stanowiska jakoś kurczowo przywiązany. To Pan Bóg zadecydował, czy opatrzność, że zostałem tym ministrem, przecież nie walczyłem o to. To nie było dla mnie celem życia. Bo te parę minut na ziemi to człowiek sensownie może zagospodarować, niekoniecznie będąc ministrem. Ale rolnicy muszą bronić siebie i swojego zawodu, bo on jest szalenie ważny. Nie dopuścić do tego, że to rolnictwo, które przecież jest ważnym działem naszej gospodarki, dostarcza również dochodów. Dość powiedzieć, że polski eksport w tych latach pełnych, czyli jeszcze w zeszłym roku, rok wcześniej, no teraz nie mamy tych danych, koronawirus pewnie w tym roku to popsuje, to 32 miliardy euro eksportu produktów wytworzonych w polskim rolnictwie, w polskim sektorze rolno-spożywczym. Ale trzeba patrzeć również na ten sektor w sposób bardzo kompleksowy. Ode mnie są oczekiwania, że mam, jako przykład to podam, bo to jest również kolejny obszar hejtu, ataku. Opublikowałem niedawno listę importerów mleka i przetworów mlecznych. Po to, żeby pokazać, że z jednej strony są wielkie oczekiwania, że ja mam załatwić eksport, nowe kraje, szukać nowych tak zwanych destynacji, czyli tych kierunków eksportu, to czynimy. Wszyscy polscy ambasadorowie zostali przeze mnie poproszeni, dają regularne raporty o potrzebach żywnościowych w krajach, gdzie są akredytowani. Prowadzę rozmowy z ministrami. W zeszłym tygodniu z panią minister rolnictwa, jako przykład, Emiratów Arabskich, bo Emiraty będą kupowały żywność, będą kupowały również z Polski tę żywność. Taką ofertę złożyłem i ona będzie przyjęta. Ale te działania, które dotyczą eksportu, domaganie się skupu interwencyjnego, bo mleka jest za dużo, bo nie wiadomo, co z nim robić, a jednocześnie ci, którzy tak krzyczą, wielu z nich zajmuje się również importem mleka lub przetworów mlecznych. Kiedy opublikowałem tę listę, to wyobraźcie sobie Państwo, powiem obrazowo, w Warszawie uderzyłem w stół, gdzie się odezwały nożyce? W Berlinie. Prasa niemiecka napisała, że polski minister łamie przepisy Unii Europejskiej, że zgłupiał, że publikuje listy podmiotów importujących, a przecież to jest dopuszczalne prawem, nikt przecież tego nie zabrania. Tak, nikt nie, w Unii Europejskiej nie ma możliwości zamknięcia granicy i niedopuszczenia do importu, ale te firmy, które korzystały pełną garścią ze wsparcia publicznego. Miliardy poszły na nowe mleczarnie, na instalacje, na urządzenia, na samochody transportowe, na pakowanie, na to wszystko, co powoduje, że ten sektor jest bardzo nowoczesny, jeden z nowocześniejszych w Europie. Te miliardy poszły. To co, żadnych obowiązków polskich nie mamy? Możemy polskich rolników lekceważyć? Nie czujemy żadnego związku z rynkiem, na którym zarabiamy, bo polscy konsumenci to kupują? Pani minister rolnictwa Niemiec zażądała, żeby w Brukseli zwrócono uwagę ministrowi rolnictwa z Polski, że nie wolno publikować tego typu list, że jest to łamanie standardów unijnych. Nie, nie jest to łamanie. Ja mam prawo informować społeczeństwo, również rolników, o tym, kto importuje. On może to czynić legalnie, ale niech się tłumaczy nie przede mną, tylko przed polskimi rolnikami. I argument taki, ten mówi, że nie może kupić mleka ekologicznego w Polsce, musi kupować na Litwie. A co ta spółdzielnia mleczarska uczyniła, żeby polskich rolników nauczyć czy przekonać, no nie jest to nic skomplikowanego, żeby produkowali żywność, mleko ekologiczne. Inni mówią, to my tylko trochę importujemy, ale też dużo eksportujemy. Ja poprosiłem i te dane opublikuję w przyszłym tygodniu, poprosiłem, żeby przeliczyć całą produkcję, która w Polsce na rynku jest, która pochodzi z importu. Mleka pełnego, mleka odtłuszczonego, koncentratu mlecznego, o czym mało kto wie, ogromne ilości są sprowadzane do Polski, masła, serów, mleka w proszku, wszystkiego. Przeliczyć to na ekwiwalent mleka pełnego. Ponieważ jak porównujemy te poszczególne grupy, to nam się to wszystko zaciera, to my nie wiemy, czy to jest dużo, czy mało, każdy będzie swoje opowiadał. Wyszło na to, te pobieżne nawet dane, one są w tej chwili uszczegółowiane, że importujemy w stosunku do udziału w naszym rynku, to co jest importowane, to jest, proszę Państwa, około 1/4. W wielkim rolniczym kraju, kraju mlekiem płynącym, gdzie produkcja wzrasta, gdzie rolników się straszy, że przestanie się od nich kupować, gdzie mówi się o tym, że trzeba ceny im obniżać, to importuje się około 1/4 mleka i jego przetworów. To, że czynią to prywatne firmy, Boże, cóż ja mogę im powiedzieć? Robią źle, ale żadnego nacisku rolnicy na nich nie mają. Ale czynią to również spółdzielnie mleczarskie, czyli te, które są własnością rolników i powinny pilnować interesów swoich członków, również to czynią, demagogicznie tłumacząc, że to jest taki rynek, no my coś sprzedajemy, coś kupujemy. Ale ja mam zapewniać eksport, wylewać wodę z tej łódki już symbolicznej, kiedy jest ogromna dziura w tej łódce i napływa tego z importu znacznie więcej niż jesteśmy w stanie gdzieś wyeksportować. Tak się nie czyni. I przede wszystkim sektor spółdzielczy, którym się słusznie chwalimy, sektor mleczarski, on powinien nie dopuścić do tego. Rolnicy w Europie Zachodniej, a my czasami uczmy się na cudzych przykładach, nigdy by nie dopuścili do tego, żeby ich spółdzielnia, będąca ich własnością, bo przecież to oni są właścicielami, a prezesi wszyscy są tylko pracownikami tych spółdzielni, żeby ośmieliła się działać na szkodę tych rolników. Ja sobie tego nie wyobrażam.
A nie myśli pan minister, że ludzie czasem mają za mało takiej świadomości, że mają jednak jakieś atuty, że mają możliwości naciskania, że prezes czy ci, którzy tworzą takie przedsiębiorstwo, no nie mogą za bardzo manipulować albo zasłaniać się, prawda, innymi potrzebami, nie skupując na przykład mleka z rynku?
Proszę ojca, tak. Ludzie może nie wiedzą o tym, ale przepraszam bardzo. Może nie wiedzieć o tym szeregowy członek spółdzielni, nikogo nie obrażając. On może nie rozumieć, na czym polega ruch spółdzielczy. Ruch notabene, który w dużej mierze w Polsce powstawał pod zaborami. To z Europy przyjeżdżali tu się uczyć. Od Stefczyka, od księdza Wawrzyniaka, od księdza Blizińskiego w Liskowie pod Kaliszem. Tu się przyjeżdżali uczyć. I może nie wiedzieć o tym rolnik, który nie czuje się związany ze spółdzielnią, mówi, no to kupują ode mnie, no to im tam sprzedaję. Ale to muszą wiedzieć ci, którzy decydują się w imieniu rolników, podkreślam, wejść do Rady Nadzorczej, do zebrania przedstawicieli, jeżeli jest duża liczebność spółdzielni, nie mogą powiedzieć, że tego nie wiedzą. To przepraszam, chcą korzyści, a nie reprezentują swoich członków, tylko że niestety ta spółdzielczość w dużej mierze, ja nie chcę się na niej dzisiaj koncentrować, bo to nie jest jedyny element rolnictwa, ale ta spółdzielczość zaczyna stawać się tylko atrapą i wydmuszką. Jeden z ważnych prezesów spółdzielni mleczarskiej, jednej z największych w Polsce, kiedy z nim rozmawiałem o tym, że jest pracownikiem rolników i musi ich interesy uwzględniać, to zresztą brzydkich słów nie użyję. Ojciec dyrektor kiedyś powiedział, że czasami za ostrość się wypowiadam, więc gryzę się w język. Powiedział tak, że chłop to nie krowę doi, a od rządzenia to jest on. Nie, od rządzenia to są ci wszyscy rolnicy, którzy są właścicielami przedsiębiorstwa. I ten akcjonariat, można powiedzieć, uspółdzielczenie jest jednym ze sposobów, jak rolnictwo Europy Zachodniej sobie radzi. Dlaczego oni mają lepszą pozycję na rynku? Nie dlatego, że państwa ich bardziej kochają, że mają większe przywileje, tylko są zorganizowani ze sobą. I ci wszyscy pośrednicy, którzy gdzieś tam też występują, są eliminowani. Bo jeszcze na rynku można zrozumieć, że jest rolnik, producent surowca, przetwórca i handel i dystrybucja. A jaki pośrednik skupujący świnie, krowy jest potrzebny na takim rynku? Rozproszenie polskich gospodarstw spowoduje, że ci pośrednicy mają dla siebie jeszcze jakąś rolę. i skubią tych rolników. Jeżeli rolnicy byliby zorganizowani w różnego rodzaju grupy, głównie o charakterze spółdzielczym, to się najlepiej sprawdza i tradycja jest najlepsza tego. Tutaj wielkimi pionierami spółdzielczości byli światli kapłani w Polsce, wielcy księża. Wymieniałem ich, ale było ich również więcej. To tam nie jest potrzebny ten, który skupuje, bo bezpośrednio do dużych zakładów dostarczamy. A może nawet tak jak w Danii, stajemy się właścicielami tych zakładów. Na czym polega przewaga rolników duńskich w zakresie trzody chlewnej? Wysokich technologii, których my nie jesteśmy w stanie jako żywo na razie w całym rolnictwie wdrożyć. Chociaż niektórzy rolnicy w Polsce nie są niczym gorsi. Chociaż prawdę powiedziawszy, te napompowane, przepraszam, że to powiem, upchane, spuchnięte mięso z tych świń, które żyją 4 miesiące czy nieco więcej, nie jest chyba czymś, czego byśmy chcieli. Ale przewaga rolników duńskich polega na tym, że wszystkie ubojnie są własnością rolników. Czyli nie interesuje ich tylko i wyłącznie, ile dostanie ceny za świniaka. Ponieważ jeszcze ze sprzedaży uzyskuje dywidendę w przyszłości, która jest istotnym, często ważniejszym nawet składnikiem niż to, co jest zapłacone zaliczkowo za tego tucznika. Więc to są złożone sprawy, ale rolnicy nie mogą dać się ogrywać. Ponieważ ja widzę często taką bezradność. Ja tych wszystkich liderów związkowych właśnie bym do tego zachęcał. A ilu rolników wyedukowaliście? Ilu rolnikom wytłumaczyliście, na czym polega autentyczna spółdzielczość? Ile założyliście grup producenckich, uczciwych, sprawiedliwych, a nie tylko tworzonych po to, że przez 5 lat doimy kasę z Brukselki, jak to kiedyś premier Pawlak powiedział, że narodowym sportem Polaków jest wyciskanie Brukselki, brać i nie kwitować. Nie, korzystamy z różnych form wsparcia krajowego, unijnego po to, żeby wzmocnić naszą siłę rynkową rolników, żeby się zorganizować. Więc ja pytam tych wszystkich, którzy protestują, krzyczą, żeby się pokazać gdzieś tam w mediach, halo, tu jesteśmy, nie zapominajcie, że my jeszcze istniejemy. Wiosna idzie, chcemy się pokazać. Pojeździmy traktorem po rondzie gdzieś tam na drodze albo w Warszawie się podepniemy pod jakiś protest. To ja się wszystkich pytam, ile pozytywnej, organicznej działalności wykonali na rzecz rolników? Ilu rolników skorzystało właśnie choćby ze różnych form organizowania się inicjowanego, prowadzonego przez organizacje rolnicze. Wiele organizacji to czyni, ale wiele też, może niewiele, ale nieliczne, uważają, że jak potupie, pokrzyczy, to już będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czekamy też na Państwa głosy, tak słuchacze Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Dla widzów wyświetlimy telefony, a Państwu przypomnimy numery 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Mamy 2 telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 i 2 telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy, 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Prosimy Państwa też o to wyciszenie czy wyłączenie odbiornika radiowego czy telewizyjnego. Słyszymy się przez słuchawkę. Prosimy też o przedstawienie nam się i podjęcie tematu związanego z tym, co dziś proponujemy. Proszę bardzo, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Michał z powiatu nakielskiego.
Prosimy.
Panie ministrze, mam takie pytanie odnośnie oznakowania żywności. Było już wiele afer z owocami miękkimi, z truskawkami, kiedy to jako polskie były sprzedawane z południa, z całego tutaj. Także chciałbym zapytać taki przykład drastyczny, na przykład oznakowanie miodu, gdzie na miodach jest napis kraj pochodzenia i cytuję: miód pochodzący z kraju, mieszanka miodów pochodząca z krajów Unii Europejskiej i z krajów spoza Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Jak ten konsument ma wiedzieć, skąd ten miód pochodzi? To jest inaczej, prostymi słowy ujmując, no nie wiadomo skąd. Nie interesuj się konsumencie, bo i tak nie będziesz wiedział skąd. Jest to jawna kpina zarówno z konsumentów, jak i z pszczelarzy. Panie ministrze, czy coś w tym kierunku się robi, żeby właśnie takie napisy, no jawne kpiny, zniknęły z etykiet sprzedawanych, no jak to się mówi, w polskiej, no tutaj ze znakiem owada, nie będę wymieniał nazwy, no w polskiej w cudzysłowie oczywiście. No to jest, to zarówno podcina zdrowie konsumentom, jak i psuje interes producentom. I tak samo jest z żywnością wszelaką inną. Bardzo proszę o przedstawienie jakichś konkretnych planów na temat walki, odnośnie skutecznej walki właśnie z takim procederem, bo już za czasów Hammurabiego karano, bardzo srogo karano tego typu zafałszowanie żywności. Teraz są to symboliczne kary, przedsiębiorstwa operujące miliardami, jak tam podtrują ludzi, to dostaną 500 zł kary tam, czy tam 200 zł, to jest jawna kpina.
Panie Michale, bardzo dziękujemy, poprosimy pana ministra o odpowiedź.
Panie Michale, bardzo dziękuję za to pytanie, ono jest może kluczowe z punktu widzenia rozpoznawalności żywności na rynku. Unia Europejska jak ognia bała się oznaczania krajem pochodzenia. Wprowadzając wytworzone w Unii Europejskiej różne takie napisy, o których pan wspomina. W tej chwili właściwie udało się przekonać naszych kolegów z Unii Europejskiej, że nie jest niczym złym oznaczanie również kraju pochodzenia. Kilka miesięcy temu nawet Niemcy również zgłosiły, żeby kraje członkowskie mogły takie oznaczenia prowadzić. Myślę, że to w skali całej Unii w niedługim czasie zostanie wprowadzone. My do tej pory posługiwaliśmy się takimi oznaczeniami, które nie były zabronione. Oznaczeniami, które sugerowały, że produkt jest z Polski. To jest specjalny znak Poznaj dobrą żywność. To jest znak, który od kilku tygodni bardzo mocno również promujemy. To jest produkt polski, czyli biało-czerwona flaga, na której jest napisane produkt polski. Przypomnę, to jest produkt, którego oznaczenie jest dobrowolne, ale zwracają się do mnie przetwórcy, którzy mówią, proszę pana, na rynku zaczyna to działać. Dopiero teraz konsumenci zaczynają szukać tej żywności, która jest z Polski i chcą precyzyjnego oznaczenia, czy my byśmy mogli również oznaczyć swoje produkty. Jeżeli są spełnione przesłanki, mianowicie takie, że co najmniej 75% tego produktu to jest albo roślina, która urosła w Polsce, albo ze zwierzęcia, które w Polsce się urodziło, to może być oznaczenie. Ja słyszę o tym, że 75 za mało, 100% powinno być. No nie, nie jest możliwe, ponieważ produkt finalny, podawany często jako przykład, chociaż może już i nadużywany, gołąbki z ryżem, no ryż w Polsce nie rośnie. Natomiast te 25%, jeżeli trzeba, to będzie to można podnieść do 80, 85. Zaczęliśmy od 75 i ten znak gwarantuje, bo nieskontrolowany również, że jest to żywność, która pochodzi z Polski, z polskiego rolnictwa. Jest ustawa o znakowaniu żywności, o której wspomniałem. To była jedna z pierwszych ustaw, którą przeprowadziłem, kiedy niecałe 2 lata temu zostałem ministrem rolnictwa. Kary są bardzo drakońskie. To nie jest tak, jak pan mówi, to kiedyś tak było, 500 zł. Ja pamiętam, kiedy interweniowałem w sprawach złego oznaczenia masła, złodziei, którzy fałszowali masło, ładując do niego łój wołowy albo odpady z oleju palmowego, to wtedy kary były 500 zł. Przyszedł kiedyś do mnie jeden z właścicieli i mówi, proszę pana, co się do mnie przyczepili? Chcą mi karę jakąś wielką nałożyć, a na te kary to noszę w lewej kieszeni i mogę to zapłacić, a nie takie, które mi dopiero zaczęto naliczać. W tej chwili kary są bardzo wysokie. To jest kilka procent w zależności od przekroczenia wielkości obrotu całego roku tej firmy. To jest naprawdę coś już bardzo skutecznego do wyegzekwowania. Tylko jak to uchwycić? Jest przekonanie, bo ja wiem o tym, że są przepakowywane owoce przywożone z Maroko, z Hiszpanii, bo są tam tańsze, bo w tej chwili u nas jeszcze z pola praktycznie nie ma, tam już jest pełnia zbiorów i tak dalej. Jak uchwycić to? Jeżeli robi to sprzedawca, przecież to nie robią tego, nie wiem, krasnoludki, tylko robią Polacy, którzy to sprowadzają. Sklepikarze, którzy to czynią. Ci na tych bazarach, którzy to sprowadzają i dokonują takiego oszustwa, niezgodnego z prawem, ale niemoralnego i nieetycznego oszustwa. Jeżeli ktoś o czymś takim wie, to również, i to nie jest kwestia, przepraszam, donosu, To jest kwestia odpowiedzialności obywatelskiej. Jeżeli wiem o fałszowaniu żywności, o złym oznaczeniu tej żywności, nie zgadza się to, co w napisie z tym, co jest w środku, to obowiązkiem wręcz jest informowanie o tym. Mówiliśmy o jednej z branż, o mleczarstwie akurat. O przestępstwach poszczególnych zakładów ci pozostali wiedzą. Ale to jest takie ukrywane. Wiem o tym, że tamten fałszuje, ale co tam będę go informował, jeszcze sobie wroga narobię. Tylko, że to jest tak, jak Kopernik kiedyś mówił o dobrym i złym pieniądzu. Zła żywność wypiera żywność dobrą. Oszust, który dokłada do tej żywności różnego rodzaju gorsze, tańsze, mniej wartościowe produkty, one może nie są szkodliwe dla zdrowia, ale powoduje, że zarabia więcej niż ten, który uczciwie tę żywność wykonuje. W tym kierunku mocno działamy. Tutaj bardzo dużo liczę na Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Nowy prezes, bardzo dynamiczny, młody człowiek, Tomasz Chrustny, jest tutaj też gwarantem, że ta instytucja będzie o wiele bardziej efektywnie pracowała. Ale również przeprowadziłem, bo była zapowiedź, że stworzymy jedną wielką inspekcję, która będzie kontrolowała żywność. To nie jest takie proste. Epidemia wszystko komplikuje. Część sanepidu miała wejść do tej wspólnej inspekcji. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że teraz, kiedy walczymy ze śmiercią i chorobą, będzie można dzielić sanepid i jakąś część przesuwać do nowej inspekcji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Inspekcja weterynaryjna, która walczy z dużymi sukcesami, muszę powiedzieć, z dużymi sukcesami, o której może wielu rolników nawet, o których nie wie, z afrykańskim pomorem i ptasią grypą, to mam teraz dokonywać zmian administracyjnych w tej instytucji po to, żeby powstrzymać pracę, bo zawsze będzie jakiś chaos, ale to, co jest możliwe, czynimy. Od połowy roku będzie działała połączona inspekcja składająca się z dwóch dotychczasowych części spożywczej inspekcji handlowej i inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Bo wyobraźcie sobie Państwo, drogi ojcze, że do tej pory było tak. Ktoś taki system paręnaście lat temu stworzył. Jedna inspekcja może kontrolować półkę w sklepie i nawet jak ustali, że produkt jest zafałszowany, to nie może iść do producenta, żeby sprawdzić, co się wydarzyło, czy złodziej oszukał, czy mu przez przypadek coś się tam na linii produkcyjnej popsuło. A ten, który kontroluje producenta i hurtownię, nie może iść do sklepu. Tak jakby zależało komuś na luce, a w tej luce, w tej brudnej wodzie i tak dalej, i tak dalej. Więc łączymy tę inspekcję i stan kontroli będzie bez porównania lepszy niż bywało to do tej pory. Natomiast w przypadkach patologicznych również proszę, by informować instytucje odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa żywności, żebyśmy mogli również reagować i karać tych złodziei, którzy na rolnikach i na konsumentach de facto pasożytują. Ale jeszcze jedno zdanie na Boga. No jak widzę taki miód, to go nie kupuję po prostu. Idę do rolnika, który sprzedaje miód bezpośrednio. W sprzedaży bezpośredniej są tysiące pszczelarzy, którzy sprzedają ten miód. To nie idę do tego sklepu, gdzie fałszują ten miód albo źle go oznaczają, albo nie jestem pewien, skąd on jest, tylko idę do tego rolnika, który się bardzo ucieszy, jeszcze może się z nim zaprzyjaźnię.
Dziękuję. Prosiłem bardzo, Telewizja Trwami, Radio Maria.
Króli nam Chryste, księże Grzegorzu, uszanowanie dla pana ministra, wszystkich telewizji. Z tej strony.
Jeszcze raz pan nam się przedstawi?
Kazimierz z Mazowsza.
Dziękuję.
Ja dzwonię tutaj też z głosem poparcia dla pana Michała Znakła, żeby jednak coś zrobić, prawda, żeby ten miód nie był oznaczany w ten sposób, że pochodzący spoza Unii i z Unii, bo ma rację pan minister, że część klientów przyjdzie do nas pszczelarzy po dobry polski miód. No ale większość społeczeństwa musi się jeszcze doedukować w tym na czasu, bo pracuję po 10-12 godzin na dobę. Ale dzwonię w takiej sprawie, z takim pytaniem w zasadzie, może skromną sugestią. Czy jest szansa na uruchomienie jakiegoś programu wsparcia przetwórstwa, który z jednej strony nie byłby skierowany do tych najmniejszych, czyli do 300 tysięcy złotych pomocy, ale też nie byłby skierowany do tych największych, czyli od miliona, półtora miliona. Tylko właśnie taki, powiedzmy, strzelający się pomiędzy te dwie kwoty. Właśnie dla średnich przetwórców, którzy już jakieś tam środki mają odłożone, chcieliby je na przykład teraz zainwestować, A jak mówię, no z jednej strony te 300 tysięcy to jest dużo, ale to jest za mało, prawda, przy jakiejś tam większym rozkręceniu przetwórstwa, ale też no, oni nie dysponują takimi środkami, żeby nam na przykład 2-3 miliony wyłożyć na raz. Także to z takim pytaniem.
Dziękujemy jeżeli bardzo, można. Panie Kazimierzu.
Panie Kazimierzu, jedno zdanie jeszcze o tym miodzie. Tutaj w tej edukacji społeczeństwa o wartości produktów pszczelich, nie tylko miodu. Pan, jeżeli pan jest pszczelarzem, to pan wie, że szereg innych produktów jest może nawet bardziej wartościowych niż miód. I pierzga, i propolis, i pyłek, i mleczko, to wszystko, co te cudowne zwierzęta, od których może byśmy się mogli też ich dużo nauczyć, produkują, jest może nawet ważniejsze niż tylko i wyłącznie miód. Edukacja powinna być naszym wspólnym celem. Niezależnie od tego chcę powiedzieć, że bardzo duże programy pomocy dla pszczelarstwa są również pszczelarstwu dedykowane. Jest problem inny. Czy przekazywać te pieniądze przez związki pszczelarskie, kilka, które w Polsce występują, czy też, jak ci niektórzy rolnicy mówią, my nie ufamy tym związkom, niech to będzie bezpośrednio do gospodarstw dedykowane. To jest pytanie, jak dzielić pieniądze i te unijne, i te, które my z budżetu krajowego wspieramy, ale również pierwszy raz w historii, proszę ojca, ekscytuję się, kiedy o tym mówię, pierwszy raz w historii udało się wprowadzić mechanizm, kiedy rolnicy uprawiający rzepak, dla których zapylanie przez pszczoły jest szalenie ważne, zgodzili się w ubiegłym roku na utworzenie funduszu promocji rzepaku i roślin białkowych, z którego istotna część jest przeznaczona dla pszczelarzy. Do tej pory to było tak. Każda grupa rolników mówi, to jest nasz problem, nasza sprawa, niech ten drugi sobie radzi, może pójdzie do ministra, poprotestuje. Tu rzepakowcy zgodzili się, że będą partycypować w kosztach utrzymania pszczelarstwa, wspierania pszczelarstwa, rozwoju tego pszczelarstwa. To jest coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Zachęcam również, żeby się tym interesować, ale to pszczelarze muszą również i edukować, bo często mówimy o tym, że pszczoły gdzieś tam umarły, pszczoły nie zdychają, pszczoły umierają. To chcę wszystkim przypomnieć, bo źle wykonane opryski, nie wolno, rolnicy są za to karani, ale może pszczelarze powinni również rozmawiać z tymi rolnikami, spotykać się z nimi, tłumaczyć, a nie tylko się obrażać na siebie wzajemnie. W jedności siła, w tej współpracy polskich rolników jest siła. To, o czym mówiłem, i to porozumienie rolnicze, to jest budowanie wspólnoty polskich rolników, a nie podkreślanie swoich odrębności, swoich interesów, często wbrew interesom innych grup związanych z rolnictwem. Kwestia dofinansowania różnych tam działań gospodarczych. Kończy się okres tej siedmiolatki, która była na lata 14-20. My w tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad nowym programem. Co finansować z nowego programu Unii Europejskiej na lata 21-27? To jest Krajowy Plan Strategiczny, który ma określić, jakie rolnictwo chcemy widzieć. I tutaj serdecznie zapraszam również, jeżeli pan chce, to do osobistego kontaktu. Proszę przysłać swoje sugestie również do Ministerstwa Rolnictwa. Jakie grupy, zarówno rolników, ale i grupy przetwórstwa rolno-spożywczego, jakim wsparciem obdarzyć. To jest sprawa dość pilna, bo w ciągu mniej więcej pół roku będziemy musieli przedstawić jednoznaczne nasze stanowisko, jakiego rolnictwa my chcemy. Jest o tyle może korzystniej. I tutaj trochę jako dygresja. Unia Europejska odchodzi od tego przez lata narzucanego modelu rolnictwa coraz większego. Tylko wielkie gospodarstwa, tylko koncentracja, tylko skala produkcji, tylko wielkie farmy mają się w rolnictwie utrzymać. I to wmawiano również polskim rolnikom. Walka o ziemię. Jeden drugiego, jakby mógł, to by w łyżce wody utopił, żeby jego gospodarstwo przejąć. Walka o tą ziemię państwową. Wyrywanie sobie tej ziemi w cenach absurdalnie wysokich, które nigdy z gospodarstwa się nie uda spłacić. A potem płacz, że bieda, że komornik. Unia Europejska od tego szczęśliwie odchodzi. Ja już widzę dobrą rękę Janusza Wojciechowskiego. Mówi o tym, że rolnictwo powinno być oparte, tak jak w Polsce, o gospodarstwa rodzinne, o te mniejsze, o te, które żyją z pracy rąk własnych. Rodzina obsługuje, tylko czasami są potrzebni dodatkowi pracownicy w okresie zbiorów, a nie zatrudniani cały czas w gospodarstwach. Janusz, którego, przepraszam, że mówię po imieniu, ale to jest bardzo szanowany przeze mnie człowiek, z którym znam się od wielu lat. Takie porównanie zrobił. Mówi, Krzysztof, co to jest za rolnictwo niby polskie, do którego zachęcano i ono w części Polski funkcjonuje? Wielka, potężna ferma w Polsce, hodująca duńskie świnie, żywione amerykańską soją modyfikowaną genetycznie, prowadzona przez pracowników z Ukrainy. I to jest to polskie rolnictwo? Od tego trzeba odejść. Duże gospodarstwa mają swoją rolę, produkują dużo taniej żywności, na nią zawsze będzie zapotrzebowanie, na tę żywność będzie zapotrzebowanie na rynku, eksport z tego również jest w dużej mierze zasilany, ale musimy myśleć o nowych, o mniejszych gospodarstwach, właśnie tych rodzinnych. I to jest mój cel, moje zadanie. Oczekuję właśnie sojuszników, którzy w takim modelu rolnictwa będą wspierali Prawo i Sprawiedliwość. Ja powiem tak, nie czuję się do końca politykiem, ale żeby realizować skutecznie plany, to trzeba również mieć realną władzę, trzeba mieć większość. Prawo i Sprawiedliwość swoim programem rolnym, który w dużej mierze tworzył Krzysztof Jurgiel, również jestem jego współautorem, zaproponowało najlepszy plan dla polskiego rolnictwa. Jeżeli my nie będziemy go w stanie realizować, jeżeli nie będziemy w stanie go, pomimo wrogów, przeszkód, oporu, niezrozumienia, nie będziemy w stanie go realizować, to proszę mi wierzyć, lepszego programu rolnego ja nie spotkałem wśród żadnej realnej siły politycznej w Polsce. Dlatego również chcemy, żeby ten model rolnictwa, który będziemy finansowali w następnej siedmiolatce, to był tym modelem właśnie rolnictwa zrównoważonego, tego bardziej nastawionego na współpracę z przyrodą, a nie niszczenie przyrody, na szanowanie gleby. Również i problemów z suszą nie będzie tak intensywnych czy tak dokuczliwych, jeżeli jest dobrze prowadzona gleba, bogata w próchnicę, nawożona obornikiem, substancją organiczną, gdzie jest płodozmian, gdzie są poplony, międzyplony, gdzie jest logiczne następstwo roślin, to wtedy i ta gleba zatrzymuje dużo więcej wody. Pewnie jak nie będzie padało przez wiele miesięcy, to i ta gleba wyschnie, ale ona jest o wiele bardziej odporna. To jest również to rolnictwo Boże, to rolnictwo, do którego chcemy ludzi zachęcać. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, mój ojciec do szkół rolniczych nie chodził, dziadek, a wiedzieli jak uprawiać pole, jak przerywać parowanie, włókować, bronować, jak nawozić obornik, poplony i tak dalej, i tak dalej. A teraz bardzo wielu pojawia się na polu dzień przed siewem kukurydzy. Pod koniec kwietnia czy na początku maja, kiedy pole już wyschło i mówi, panie, suszcza, nie popadało, ziemia wyschła. No, jeżeli się ją oszukuje, to ona potem w ten sposób odpłaca. Zapraszam, panie Kazimierzu, tak. Jak pan z Mazowsza, to niedaleko Warszawy, nawet niech się jeden, o tym mówi i może przyjdzie do Ministerstwa Rolnictwa i pogadamy.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kłaniam się, Andrzej Śniegulas Sieradza.
Prosimy.
Szanowny panie ministrze, ja chciałbym nawiązać do debaty prezydenckiej, dlatego, bo o tym mówię, ponieważ boli mnie troszkę, nie mam pretensji do pana prezydenta Dudy, prawda, tylko mam pretensje do osób, które układały pytania, bo pan prezydent Duda pięknie to powiedział, prawda, były dwie osoby, które nie kłamały w tej debacie. Pan prezydent Duda i pan Jak to chciałem powiedzieć, ale na przykład brakło mi załóżmy sytuacji rolniczej, prawda? Dlatego, bo jeżeli były układane pytania, to powinno paść załóżmy jakieś pytanie tu od strony redaktora. Nic takiego nie padło.
A czego teraz by pan się spodziewał, panie Andrzeju? Na jakie pytanie chciałby pan odpowiedź? I tutaj pytanie do pana ministra.
Tak, oczywiście, bo teraz przede wszystkim są wiele priorytetów. Więc ja już nie będę mówił o małej retencji, o wodzie i tak dalej, ale to ostatnimi czasy. O podpisaniu porozumienia pomiędzy przewodniczącym Solidarności Pracowniczej a panem prezydentem Andrzejem Dudą. A więc 40 lat pracy i przechodzimy na emeryturę. Dlatego myślę, bo pan minister jako przedstawiciel Solidarności również, bo tam wpływa, prawda, to Solidarności nasze załóżmy postulaty. I oczekujemy, żeby rolnicy przede wszystkim, to jest priorytet i to myślę, że powinno być teraz jeszcze przed wyborami załóżmy to w jakiś sposób zaakcentowane, ponieważ ludzie dzwonią i pytają i tak dalej, no jak, no pracownicy, prawda, tutaj mają porozumienie, a rolnicy co, prawda, oczekujemy. Nie pamiętam ile jest, 30 czy 35 lat składkowych na KRUS-ie, prawda, i wówczas rolnik przechodzi na emeryturę. Nawet bez przekazywania swojego gospodarstwa i tak dalej. To są, już nie będę tego rozwijał dalej, tam młodych rolników, następstwa.
Ja myślę, że rozumiemy, panie Andrzeju. Pozwolimy
tak,
panu ministrowi.
Z Panem Bogiem, a na koniec, panie redaktorze, akurat korzystając dzisiaj z Andrzeja Boboli, prawda? Pan Andrzej Duda, pan prezydent jest imiennikiem, także za pośrednictwem Radia Maryja pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka, szczęścia, błogosławieństwa i wytrwałości. Oczekujemy, że prezydentem musi być pan Andrzej Duda. Innej opcji nie ma.
To w tej sprawie, panie Andrzeju, pan też dzisiaj ma imieniny?
No, tak się składa.
To najlepszego, ale w tej intencji też za ojczyznę, za prezydenta też westchnąć w modlitwie. Nie tylko, żebyśmy mieli taką projekcję pragnień, że dobrze by było, ale do tego się trzeba też dołożyć i sercem, i ręką. Bóg zapłać.
No myślę, że my jako rolnicy pokazaliśmy w to 2015 roku, ja myślę, że historia to oceni. Gdyby, prawda, nie zielone miasteczko, to nie wiadomo, jakby się losy historii potoczyły, prawda. I nie daj Boże pomyśleć sobie, gdyby nie rządziło w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość w okresie tego koronawirusa. No to strach myśleć. Myślę, że opatrzność rządziła.
Jakie
tak,
byłyby rozwiązania? Dziękuję. Panie, jeszcze mamy chwileczkę, tak kilka zdań tylko, bo bym prosił na podsumowanie.
Drogi panie Andrzeju, wszyscy Andrzeja, rzeczywiście nie sobie tego nie uzmysłowiłem, że dzisiaj jest Andrzeja. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wielki wasz patron Andrzej Bobola, tak doświadczony przez życie, patron Polski. Niech wam również błogosławi i łaski przysparza. Ja nie układałem debaty przecież kandydatów na prezydenta. Zresztą co tam w minutowych odpowiedziach można zawrzeć. Ja chcę tu przede wszystkim złożyć jednoznaczną deklarację. Prezydenta, który tak mocno jest oddany polskiemu rolnictwu, to ja sobie jeszcze bardziej oddanego nie wyobrażam. Przyjaźnię się z Andrzejem Dudą, nie ukrywam tego, bo byliśmy razem u Lecha Kaczyńskiego i tam również tego wielkiego polskiego patriotę wspieraliśmy, ja w swoim tym obszarze wiejskim, pan prezydent Andrzej Duda w obszarze prawa. Może wpływ właśnie i kontynuowanie pewnej myśli politycznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego to jest to, co jest wyznacznikiem również i Andrzeja Dudy. Wyznacznikiem jest również troska o polską wieś. O to, żeby niezależnie od tego, gdzie my się urodziliśmy, czy tak jak ja, na malutkiej wsi, czy ktoś, który urodził się w wielkim mieście i wybiera sobie miejsce do życia, żeby wszędzie miał prawo realizować swoje aspiracje życiowe, realizować swoje marzenia, swoje nadzieje. I państwo powinno starać się zapewnić rozwój i partycypację w tym, co nazywamy rozwojem cywilizacyjnym, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. To jest idea również prezydenta Andrzeja Dudy. Szacunek, jaki okazuje rolnikom, również ze względu na historię, na to, jaki wkład polscy rolnicy wnieśli do kultury narodowej, do walki narodowo-wyzwoleńczej, szczególnie teraz w okresie stulecia obchodów odzyskania niepodległości. To, co prezydent Duda czyni, zasługuje na absolutny szacunek. Również jego inicjatywy, bardzo konkretne. Inicjatywa związana z rozwojem tego całego ruchu kół gospodyń wiejskich. To jest coś niesamowitego, to jest ewenement w skali Europy, a może świata. 11,5 tysiąca nowych kół gospodyń wiejskich, pań aktywnych, zaradnych, przedsiębiorczych, inteligentnych, interesujących się wszystkim. Chcę również na marginesie powiedzieć. Opozycja twierdziła, że wsparcie dla kół gospodyń wiejskich to jest kiełbasa wyborcza. No bo dali parę złotych, no bo liczyli na poparcie, a w następnych latach nie dadzą. Obiecałem, że będzie i proszę państwa, tydzień temu Sejm przyjął, a Senat tam próbował jeszcze trochę przy tym drzebać, odrzuciliśmy poprawki Senatu, przyjął, że w tym roku również jest wsparcie finansowe, 40 milionów dodatkowo dla kół gospodyń wiejskich. To jest również inicjatywa Andrzeja Dudy. Było obiecane, jest realizowane. Te działania związane z wodą i tak dalej. Problemem jest to, o czym pan Śniegula mówi, w jaki sposób rozwiązać to, co zostało popsute w czasach rządów Platformy i PSL-u. Wydłużenie wieku emerytalnego dla rolników i rolniczek. Przecież państwo wiecie, szczególnym uprawnieniem rolników było to, że kobiety przechodziły w wieku 55 lat, mężczyźni w wieku 60 lat. I co zafundowała Platforma z PSL-em? A twarzą tego był pan Kosiniak-Kamysz. On to wprowadzał, on to realizował. Było wydłużenie obowiązku pracy do 67 roku życia. Niezależnie od spracowania tych, w szczególności kobiet, do 12 lat im wydłużono. I jeżeli to prawo nabyte wcześniejsze nie byłoby ruszone, to ono by dalej pozostało. Prawo i Sprawiedliwość przywróciło wspólny wiek dla wszystkich, 65 dla mężczyzn, 60 dla kobiet. Teraz środowiska wiejskie mówią, no ale to trzeba może by wcześniej jeszcze dać ten stan, który był. Tak, pracujemy w tej chwili mocno nad tym. Ja o tym nie mówię, bo to są ogromne wydatki z budżetu. Ale nad tym pracujemy. To jest zresztą też nad tym jedna z kolejnych inicjatyw prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmawiałem z szefową kancelarii prezydenta również na ten temat, żeby znaleźć mechanizm, który pozwoli rolnikom po opłacaniu określonego okresu składkowego ubezpieczenia społecznego w KRUS-ie mieć możliwość przejścia na emeryturę wcześniejszą. Nad tym pracujemy i myślę, że to się zakończy sukcesem. I proszę mi wierzyć, chociaż prezydent jest człowiekiem stonowanym, jest człowiekiem wysokiej kultury i też nie chwali się tym wszystkim, takiego obrońcy, takiego sojusznika Polska wieś, jakiego ma Andrzej Duda, może sobie tylko wymarzyć. Nie wstydzi się polskiej wsi, nie wstydzi się tradycji chłopskiej, wiejskiej, włościańskiej, ziemiańskiej, kościelnej na wsi, tego wszystkiego, co jest dziedzictwem polskiej wsi. Jeździ po świecie, czasami mu towarzyszę. Wszędzie jest również o sprawach rolnych, o eksporcie, o polskich produktach. Nie wstydzi się, tak jak kiedyś jeden z jego poprzedników i ministrowie rolnictwa, ministrowie spraw zagranicznych, którzy powiedzieli, co, to my o bykach mamy gadać, o burakach, o cukrze,
Panie ministrze, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam na antenie wszystkich. Telewizji Trwam i Radia Maryja. Dziękuję. Był z nami pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jeszcze spotkamy się, czy usłyszymy się po 21.30 w Radiu Maryja, więc będzie okazja też, żeby więcej może pytań padło ze strony naszych słuchaczy. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do drugiej części. Jeżeli ktoś już by nie mógł słuchać, zadawać pytania, to wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.